12 godzin dobrej zabawy z gośćmi, dowcipami i niesamowitą atmosferą, by pomóc dzieciom. Dzień dobry, Alicja Pietruczuk, 25 czerwca, czyli już za niecałe 3 tygodnie. Zapraszamy na maraton uśmiechu, a dziś w programie Bez Barier powiemy, w jakim celu, jasnym celu, będziemy się śmiać. 25 czerwca od 8 do 20 na antenie Polskiego Radia Białystok odbędzie się kolejny, czyli już drugi maraton uśmiechu. Maraton śmiechu. To taki program, który trwa 12 godzin, a w jego trakcie przychodzą do nas, do naszego studia, znane i lubiane osoby z całego regionu i opowiadają śmieszne historie i anegdoty. Przy okazji dobrej zabawy zbieramy pieniądze na rzecz stowarzyszenia Jasny Cel. Naszymi gośćmi są dziś prezes tego stowarzyszenia, pan Andrzej Jacek Reszuta oraz panie Małgorzata Eismund, psycholog, i pani Agnieszka Dudzińska-Kwasiborska, pedagog.
Dzień dobry.
Tak, na rzecz podopiecznych stowarzyszenia Jasny Cel będziemy się śmiać, to już drugi raz, jak powiedziałam. Ale zanim przypomnimy, co udało nam się śmiechem załatwić rok temu, powiedzmy, kim są podopieczni stowarzyszenia Jasny Cel? Panie prezesie.
Na dzień dzisiejszy, znaczy właściwie od samego początku, osobami, które korzystają ze stowarzyszenia Jasny Cel, są dzieci z porażeniem mózgowym, osoby z dziecięcym porażeniem mózgowym. Tak jest od 17 lat, bo stowarzyszenie zostało założone pod koniec 2000 roku. Te dzieci nam rosną, stają się już powoli dorosłymi. Mamy już trójkę nawet naszych dzieciaków, które są od początku, mają już po 19 lat. Ale nie tylko dzieci z porażeniem mózgowym, również z uszkodzonym centralnym układem nerwowym, z różnymi schorzeniami, które uniemożliwiają naukę w innych miejscach, w szkołach integracyjnych czy też w szkołach normalnych.
Zaczęło się od tego, że jedna z mam, której syn cierpiał właśnie na dziecięce porażenie mózgowe, wymyśliła sobie, że to jest bardzo mało praktyczne jeżdżenie z dzieckiem od specjalisty do specjalisty, od takiego rehabilitanta do takiego rehabilitanta. I byłoby fajnie bardzo, gdyby było takie miejsce, żeby dziecko przebywając tam było zaopiekowane, miało fajną atmosferę, fajną zabawę, a jednocześnie kompleksową rehabilitację. Bo w zasadzie na początku to była tylko rehabilitacja i terapia. W tej chwili oczywiście działo się to wszystko gdzieś w piwnicy, bez odpowiedniego dostępu. Trzeba było wózki nosić po schodach i było bardzo ciężko, ale jak pan prezes powiedział, minęło od tego czasu już 17 lat i zmieniło się to wszystko, bo teraz już nie jest kilkoro dzieci, a kilkudziesięcioro. To jest po pierwsze. A po drugie, to już jest nie tylko rehabilitacja, ale też przedszkole, szkoła jedna, szkoła druga i jeszcze wiele innych rzeczy, czyli co?
Rozwijamy się cały czas. Tak jak pani właśnie powiedziała, pani Jola, mama Krzysia, wpadła na taki pomysł, żeby coś takiego stworzyć. Ona to założyła przy pomocy jeszcze osób, które jej pomagały. Tak?
Było to wszystko zbudowane na ludzkiej woli, chęci, tak, i uporze, ponieważ niełatwo było przekonać te 17 lat.
I na ogromnym wolontariacie.
Temu wiele instytucji, że takie miejsce jest dzieciom po prostu niezbędne.
Dokładnie. I ten początek był w piwnicy w bloku przy ulicy Towarowej. Tam to trwało kilka lat. Na początku były to spotkania wieczorami, weekendami, ale z czasem, kiedy tych dzieci zaczęło przybywać, miasto użyczyło część budynku przy ulicy Bukowskiego. Jak już tam stowarzyszenie się przeprowadziło,
zaczęło to co jakiś czas działać. Wyciąga tak, z miasta tak. Jeszcze po kawałku,
nie.
Jeszcze po
to było tak, że tam w tym budynku były chyba 4 instytucje, które po kolei odchodziły z tego budynku i to, co zostawało...
Już ja wiem, jak to w jasnym celu, żeście wygryzali po prostu.
Tak, no w tym momencie mamy już cały budynek.
Skutecznie.
Tak, no ale takie były potrzeby. W tym momencie mamy cały budynek, w tym budynku mieści się Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel, jak też Specjalna Szkoła Podstawowa Jasny Cel i Przedszkole Specjalne również Jasny Cel, jak i Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Porażeniem Mózgowym, czyli tak naprawdę cztery instytucje. One ze sobą współpracują, nie da się tego rozdzielić.
Ale też nie da się dzieciaki. Tego połączyć tak do końca.
No, tak. Znaczy, w naszych głowach tak. Według przepisów nie za bardzo. Ale my pracujemy na naszych głowach, przepisy stosujemy, ale wszystko działa tak, że jest dopięte na ostatni guzik. Przynajmniej
dzieci,
tak nam się wydaje.
Dzieci i rodzice nie muszą tego wiedzieć, natomiast my to wszystko wiemy, że... To było bardzo trudno, żeby każda z tych instytucji powstała, bo każdą instytucję trzeba było utworzyć, bo ona jest finansowana z innego źródła. I stąd trudno jest operować pieniędzmi. O tak, ponieważ dzisiaj będziemy mówić trochę o pieniądzach. Mhm. To dlatego ważne jest, że rehabilitacja jest z innych funduszy.
Kontrakt z NFZ-em.
To jest kontrakt, tak. Szkoły to są...
Dotacja szkolna, przedszkole, dotacja przedszkolna.
Tak, a utrzymanie budynku?
Stowarzyszenie zapewnia.
Czyli to, co wyżebrzemy.
No, można tak powiedzieć.
Z 1%, tak, z darowizn, z wpłat naszych darczyńców różnych. Ale tu jeszcze nawiązując do tego, co pani powiedziała, że nie da się połączyć rehabilitacji z nauką i z edukacją, w sensie tak można byłoby sobie wyobrazić, że jest to bardzo trudne. Ale też należy tu podkreślić, że naszą wiodącą metodą pracy jest system nauczania
kierowanego,
tak, który został już wiele, wiele lat temu opracowany przez takiego węgierskiego lekarza, który również był rehabilitantem, pana Peto, który wymyślił, jak to wszystko ze sobą zespolić, tak, czyli pracując z dzieckiem w trakcie edukacji zaczynają wchodzić również osoby, które zajmują się rehabilitacją, logopedzi, każdy, kto jakby powinien usprawnić daną dysfunkcję u takiego dziecka i my się wszyscy ze sobą łączymy. To jest niewyobrażalne, jak to wszystko wygląda, ale proszę uwierzyć, że rzeczywiście tak jest, że w momencie, kiedy ja prowadzę lekcje z uczniem, obok siedzi rehabilitant, dba o jego postawę, tak? Wykorzystujemy również zalecenia czy psychologa, czy logopedy, używając różnych tutaj wskazówek, również jakieś tematy, które warto poruszyć, jeśli to dziecko ma też problemy natury jakiejś takiej psychologicznej, nie radzi sobie z czymś i my to wszystko rzeczywiście łączymy. W trakcie zadań ruchowych z kolei fizjoterapeuci, rehabilitanci wprowadzają treści, które dziecko miało podczas edukacji. To wszystko ze sobą transparentnie się łączy i dzięki temu mamy kompleksowy system, który świetnie się sprawdza.
Czyli problem jest tylko w tym, żeby zdobyć pieniądze, natomiast już nie ma problemu z tym, żeby je wykorzystać na korzyść dziecka, zgodnie z tym, czego to dziecko akurat
tak,
potrzebuje.
Bo trzeba też zwrócić uwagę na to, że ludzie słysząc fizjoterapia myślą o jakichś ćwiczeniach. Zazwyczaj. U nas już zajęciami fizjoterapeutycznymi jest nauka jedzenia naszych dzieciaków. Bo one muszą się skupić na tym, żeby odpowiednio trzymać rękę, odpowiednio nogi mieć ustawione. I to dla nich też jest ogromny wysiłek i jest to dla nich terapia. I takie codzienność taka naszych dzieci, gdzie one muszą pokonywać te swoje przeciwności losu związane ze swoimi ograniczeniami.
Mówimy o tym, że są to dzieci z porażeniem mózgowym i z porażeniem centralnego...
Z uszkodzonym centralnym układem nerwowym.
Są to dzieci, które mają problemy z prowadzeniem swojego ciała, tak? Powiedzmy to ogólnie, ale to nie są jedyne
mankamenty,
tak, jedyne problemy, dlatego że bardzo często są to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną albo nie, czyli dzieci w normie, ale mogą to być z kolei dzieci niemówiące, dzieci, z którymi można się komunikować tylko alternatywnie i w zasadzie nie ma dwóch identycznych przypadków. Do tego dochodzą jeszcze sprzężenia. Więc to jest tak, że każde dziecko wymaga
nieco bardzo innego, indywidualnego podejścia. Tak.
Dokładnie, tym bardziej jakby trzeba też zwrócić uwagę również nie tylko na ten rozwój ruchowy dziecka, ale psychoruchowy, czyli właśnie nie pędzić, załóżmy, za dzieckiem, tylko rozpoznawać, tak, kiedy i jakie ma doświadczenia, kiedy jest gotowy na kolejne jakieś wyzwania, uczenie się, bo to jest bardzo ważne, prawda? Więc idziemy razem z dzieckiem, z jego możliwościami na dany jego rozwój w danym jego momencie, prawda?
A zaczynacie już od przedszkolaków.
Zaczynamy w ogóle od grupy rodzica z dzieckiem, gdzie to jeszcze, tak, są dzieciaki dwuletnie do trzeciego roku życia, a później przedszkole.
Bo to jest taki okres przygotowawczy, kiedy dzieci przychodzą.
Tak, żeby w ogóle zapoznać się z placówką, to co ich czeka, rytm dnia, to są zajęcia raz w tygodniu, żeby to dziecko przyzwyczaiło się do miejsca, w którym będzie niedługo przebywać.
Później jest przedszkole, później jest szkoła podstawowa, było gimnazjum, jeszcze...
Znaczy, gimnazjum nie zdążyliśmy, bo zostało zlikwidowane, ale już jesteśmy na etapie szkoły ponadpodstawowej.
I jest szkoła ponadpodstawowa. I mówicie tutaj, że nauka jedzenia to jest też fizjoterapia, ale też prowadzicie bardzo specjalistyczne metody terapeutyczne. To nie jest tak, że to tyle tylko, co jest potrzebne, czy wykorzystywane podczas normalnego bycia, jedzenia, chodzenia, poruszania się, komunikowania się.
No mamy akurat to szczęście, że nasz ośrodek, myślę, że można się tu śmiało tym pochwalić, dlatego
śmiało
że...
Chwalimy.
Śmiało chwalimy, tak. Bo jest to jeden naprawdę z nietypowych ośrodków w Polsce. Myślę, że nawet jeden z dwóch, śmiało można tak powiedzieć, który ma tak bardzo mocno rozbudowaną tą bazę specjalistów w jednym miejscu. To jest jeden budynek, proszę sobie wyobrazić, gdzie znajdują się praktycznie wszelkie zasoby, które są dziecku potrzebne do rozwoju, bo mamy opiekę lekarzy, rehabilitantów, neurologów, którzy jakby nadzorują cały proces rehabilitacji, zlecają zabiegi, kontrolują ten cały proces, który się dzieje. Mamy również specjalistów i neurologopedów, i terapeutów, tak, NDT Bobat, i logopedów, i psychologów, i pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, i osoby, które związane są z pracą i ze słuchem, i ze wzrokiem, i naprawdę bardzo, bardzo dobrze przygotowany personel. Do tego wszyscy są pasjonatami swojej pracy, więc wykonują to z powołaniem, dlatego że z takimi dziećmi myślę, że nie mogłyby pracować osoby, które nie lubią tej pracy. To trzeba lubić i to jest bardzo wdzięczna praca, przynosząca olbrzymią satysfakcję i myślę, że to widać, to działa w dwie strony.
Bo... Ja wiem, bo ja sama to przeżyłam, ponieważ akurat kiedy robiłam nagranie jakiś czas już temu w ośrodku Jasnego Celu, jedna z dziewczynek pierwszy raz samodzielnie mało, że zakomunikowała, że chce wyjść do toalety, to jeszcze sama poszła. I
no
powiem
właśnie,
tak, płakał cały ośrodek ze szczęścia.
Bo to malutkie kroczki, każdego dnia robimy jakiś olbrzymi postęp,
prawda? Są te wyzwania.
Ogromne wyzwania, ale nawet te najmniejsze sukcesy są niesamowicie wzruszające. No i to, co pani już też podkreślała, że w naszym ośrodku większość dzieci są to dzieci niemówiące. A w związku z tym bardzo duży nacisk kładzie się na rozwój komunikacji alternatywnej. Nasi wszyscy specjaliści, bez względu na to, czy są to pedagodzy, czy są to fizjoterapeuci czy logopedzi, ale również terapeuci, którzy zajmują się na przykład pracą z dziećmi na grupie, zostali przeszkoleni w zakresie komunikacji alternatywnej. Mamy regularnie superwizję, mamy to wszystko w sposób taki kontrolowany, prowadzone, nie jakiś tam każdy sobie rzepkę skrobie, tylko rzeczywiście wszyscy wspólnie trzymamy się jednego frontu i myślę, że jest to również ośrodek wiodący pod tym względem, jeśli chodzi o przygotowanie kadry.
A sami odczuwacie satysfakcję? Znaczy udaje się rzeczywiście?
Olbrzymią.
No, tak, oczywiście.
Olbrzymią, kiedy dziecko, które nie było w stanie nic powiedzieć oprócz paru dźwięków, komunikuje się na tyle, że...
W ogóle wycofane było, prawda? Może tak, by chciało, ale
buduje
nawet nie wiedziało, w jaki
zdanie,
sposób
zdanie, czy zrobić. Przekazuje nam swoje intencje, oczywiście w zależności od poziomu, prawda, na jakim takie dziecko się znajduje. Ale naprawdę zaskakujące jest to, że dzieci, które pozornie dla takiego przeciętnego zjadacza chleba mogłyby wydawać się dziećmi, które naprawdę nie mają żadnych możliwości do przekazywania swoich intencji, komunikują te podstawowe potrzeby w sposób przedziwne, bo czasami jest to ruchy czy głową, czy okiem, czy stopą, czy naciskanie jakąś dziwną, że tak powiem, częścią ciała dziwną dla kogoś, kto zupełnie nie ma z tym styczności. Naszym zadaniem jest wyłapanie tego i stworzenie do tego całego systemu komunikacyjnego oraz kontynuowanie przez wszystkich ludzi pracujących z tym dzieckiem i jego rodziców.
I udaje się?
No, jest coraz lepiej. Pracujemy nad tym, wszyscy się staramy. No i mam nadzieję, życzę sobie i moim znajomym z pracy oraz rodzicom, żeby tak było.
A dzieci się cieszą? Jak im się coś udaje?
Oczywiście, no wystarczy sobie wyobrazić, że bardzo chcemy wykonać najprostszą czynność, którą robią wszyscy, a my nie możemy i nagle ta czynność nam się udaje, tak? To jest sukces.
Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, dlatego że mam córkę z porażeniem mózgowym, która ma 17 lat i właśnie, która nie mówi. I kiedy ona chce coś nam przekazać, no to nie ma możliwości, żeby ona odpuściła. Ona będzie do tego momentu pokazywać, dopóki my rozpoznamy, o co tak naprawdę jej chodzi. I dopiero wtedy, kiedy my powiemy, dajmy na to, chodziło ci o to, ona... Ta, bo to akurat potrafi powiedzieć, wtedy jest przeogromna radość i jej i nasza tak naprawdę, no bo to...
Jest to ogromne wyzwolenie, dlatego że zdarza się, że dzieci z porażeniem mózgowym są absolutnie inteligentne,
tak.
Bez możliwości komunikowania się.
Tak naprawdę są zamknięte w swoim ciele.
Tak. W swoim ciele. Jest to ogromnie stresująca sytuacja.
Tak, i frustrująca.
I wyobraźmy sobie, że to ciało jeszcze jest bolesne, tak? Bo są przykurcze, bo jest nieruchome, bo bardzo często...
Bo nie
często,
może zapanować zwyczajnie nad tym ciałem.
Bo nie może zapanować, bo jest w pampersie, bo jest w wózku, bo samo się nie może poruszać. Wiadomo już, do czego zmierzam, że... Ogromnie ważne jest, żeby te dzieci mogły się wyluzować, zrelaksować, poczuć bezpiecznie. I tak, w ubiegłym roku udało się nam zebrać 3,5 tysiąca złotych.
Około. Mhm.
I to sala doświadczania świata została za to wymalowana i jest nowa szafa.
Tak, została wyremontowana sala doświadczenia świata i została zrobiona nowa szafa, w którą żeśmy dostosowali tak, jak nam była potrzebna, do której się pomieściły te sprzęty, które już mamy. No ale powiem szczerze, no spodziewaliśmy się w tamtym roku jednak większego odzewu, dlatego no wspólnie z Radiem Białystok w tym roku postanowiliśmy, że spróbujemy jeszcze raz ten maraton śmiechu zrobić, 25. I teraz zbieramy na łóżko wodne, rehabilitacyjne do tej sali doświadczenia świata, bo te, które mamy, no już jest po 3 naprawach.
Wysłużone mocno.
Jest mocno wysłużone i już producent powiedział, że już przy następnej awarii tego łóżka już niestety nie da się tego naprawić, a wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej znowu przecieka, więc już...
Grozi nam powódź ratunku.
Tak, a tam się mieści 8 tysięcy litrów wody. Mm-hmm. W tym łóżku. Jak to pęknie, to będzie jazda.
A nie możemy do tego dopuścić, gdyż za państwa pieniądze wyremontowaliśmy już tą salę i teraz nie można do tego dopuścić.
A ja jeszcze powiem, że relaks na owym łóżku jest ulubioną rozrywką
naszych
dzieci.
Oczywiście.
I te wszystkie, które umieją mówić, to powiedziały mi, że tak, łóżko wodne jest super i z wszystkiego, nawet od matematyki wolą to łóżko wodne.
Dokładnie.
To prawda, do tego jeszcze jakieś efekty, które można ewentualnie im stworzyć, wizualne czy zapachowe, sprawiają, że mogą się poczuć, tak, mogą się poczuć tak, jakby były na wakacjach czy na wczasach.
Cała sala doświadczenia świata jest
tak podgrzewane,
aby można było
więcej bodźców, prawda, można było uruchomić u tych dzieci, żeby tak miały możliwość tego doznania jak największego wszystkimi swoimi zmysłami tak naprawdę.
Pani Małgorzato, po co ty dzieciom masz taki relaks? No bo ja wiem, jak są przykurcze, no to fajnie jest się, jak nas bolą plecy, to lubimy sobie na łóżku. Czy to ma głębsze znaczenie dla dzieci z porażeniem mózgowym?
Tak, ponieważ dzieci poprzez bodźce wszystkie zmysłowe, które docierają tak do układu nerwowego, one też uczą się, zapamiętują, prawda, pewnych nowych doznań, nowych wrażeń, co im pomaga później w umiejętnościach takich przyziemnych, może życiowych, tak? Nam się wydaje, że może jakaś zabawa kolorem, światłem, tak? Może to wcale nie jest znaczące, a rzeczywiście te dzieci poprzez rozbudzanie właśnie tych zmysłów są w stanie później też pokonać jakieś inne trudności. Także to jest bardzo ważne. No i tak jak tutaj było mówione, dzieciaki uwielbiają to. One poprzez relaksację tak naprawdę, prawda? One tam się bardzo dobrze bawią, one tam się uspokajają. To jest też bardzo ważne dla tej strony emocjonalnej, żeby ta równowaga emocjonalna też była, wyciszenie. To wszystko jest bardzo spójne ze sobą. I naprawdę
łóżko jest potrzebne.
To bardzo potrzebne, tak.
Panie prezesie, ile to kosztuje?
8 000. Dosyć dużo, no ale mam nadzieję, że w tym roku nasi słuchacze pomogą.
Trzeba się zebrać i z nami śmiać, i z nami bawić i pomóc dzieciom. Przypominam, 25 czerwca na naszej antenie od 8 do 20 maraton śmiechu, ale to nie tylko, bo będzie można też wrzucić pieniądze do puszek.
Tak, tak. Nasi wolontariusze będą w Atrium Biała od 8 do 15, w Oszołu Hetmańska. Jest też skarbonka w serwisie Volkswagena i Audi Sieńko i Syn przy ulicy Wysockiego, jak również na dole w Radio Białystok przy Świerkowej 1 na portierni też będzie skarbonka, a nasi wolontariusze jeszcze dodatkowo w centrum też będą się poruszać, a jeszcze dzień wcześniej Radio Białystok na festynie na Świętego Jana będzie miało swój namiot i już 24 będzie zbierał pieniądze na nasz jasny cel.
Także na pewno będzie możliwość. My bardzo serdecznie zapraszamy i do tego, żeby wrzucać pieniążki i do tego, żeby słuchać nas 25 czerwca od 8 do 20.
Jeszcze chciałam dodać, również można wpłacić pieniądze przez naszą stronę internetową jasnycel.pl, gdzie jest zakładka wpłać. Zawsze, to w każdej chwili można.
Gdybyście państwo nie wiedzieli, co robić z pieniędzmi.
Naszymi gośćmi dzisiaj byli prezes Stowarzyszenia Jasny Cel, pan Andrzej Jacek Reszuta, pani Małgorzata Eismund, psycholog z tego stowarzyszenia i pani Agnieszka Dudzińska-Kwasiborska, też ze Stowarzyszenia Jasny Cel, tym razem pedagog. Ja dziękuję za uwagę, do usłyszenia za tydzień, a już za chwilę na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.
Dziękujemy.
Dziękujemy.